Witam wszystkich bardzo serdecznie. Gdybym miał zadać pytanie, tak ciekawe, czy ktoś by na to odpowiedział. Jaki jest drugi list do Galacjan? Nikt się nie burzy. Drugi list do Galacjan? Nie ma drugiego listu do Galacjan? Skoro tak pastor pyta, może jednak jest? Jest drugi list do Galacjan. Wiecie, kto go napisał? Napisał go Piotr. Pierwszy list do Galacjan, właśnie pierwszy list Piotra zaczyna się właśnie w taki sposób, że mówi do rozproszonych między innymi w Galacji. Czyli, że był drugi list do Galacjan napisany. Czasami nawet nie skojarzymy sobie pewnych rzeczy. Jest list do Galacjan, ale oczywiście mówimy o pierwszym liście Piotra. Ja będę mówił dzisiaj głównie o posłuszeństwie. Najpierw myślałem, że omówię cały ten list. Wiecie, dla mnie to jest coś fascynującego, kiedy mogę po prostu odkrywać na nowo Boże Słowo, odkrywać, kiedy mogę brać do siebie. Ono dotyka mnie mocno, przemienia, daje mi siły. To nie jest tylko czytanie dla czytania, ale oczywiście też czasami musimy umieć czytać. Ktoś może powiedzieć, a co tam umiejętność czytania? Najważniejsze, żeby umieć czytać. No to bez sensu, prawda? No po prostu musimy się nauczyć czytać, musimy się też nauczyć często czytać Boże Słowo, żeby ono po prostu mogło do nas przemawiać, żebyśmy mogli korzystać z tego Słowa. I tak więc myślałem sobie o całym tym liście, później myślę, może chociaż jeden rozdział tylko zrobię. A teraz sobie myślę, obym się zmieścił w tych pierwszych dwóch wersetach i zdążył je omówić, ale już wiem, że nawet nie zdążę dobrze omówić tych pierwszych dwóch wersetów. Jestem znowu pod wrażeniem, jestem zafascynowany. Kiedy myślimy nad swoim życiem, zadajemy sobie nieraz pytanie, szczególnie w trudnych momentach. Kim jestem? Co tutaj robię? Kim jestem? Co tutaj robię? Podobnie może pytanie takie zadać co do Kościoła. Czym jest Kościół? Co my tutaj robimy? Do czego zostaliśmy powołani? Bardzo często Piotr używa właśnie takich sformułowań i zaraz sobie wypisałem tu od samego początku, do czego, ku czemu tutaj jesteśmy na przykład poświęceni ku posłuszeństwu, ku pokropieniu, w trzecim wersecie ku nadziei żywej, w czwartym wersecie ku dziedzictwu nieznikomemu, w piątym wersecie do objawienia jest wszystko przygotowane, w siódmym wersecie ku chwale i czci i sławie i tak dalej to idzie przez cały właściwie jego list, przez cały jakby list. Kim jesteście? I po co jesteście, po co żyjecie, po co istniejecie jako Kościół? Po co istniejecie jako Kościół? I trzy takie przymiotniki na sam początku, które widzimy, on pisze oczywiście do, którzy są w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji, Bityni, i mówi, jesteście rozproszeni. Oni są rozproszeni gdzieś tam. Gdzie to jest? Co to za krainy są? Co to za krainy? Ktoś może śledził, gdzie jest Bitynia albo Kapadocja? To dzisiejsza Turcja. To też jest taki drobiazg, jeżeli chodzi o czytanie Biblii. Czasami czytamy te nazwy, czasami dziesiątki i setki razy, a nigdy nie zadamy sobie trudu, żeby otworzyć po prostu mapę i znaleźć. Albo dzisiaj jest internet i zobaczyć, gdzie to jest, czym się cechują te miejsca. I właśnie choćby ten szczególik właśnie z Galacjanami, prawda? Jest drugi list do Galacjan, mamy właściwie, tak? To jest tylko tak po drodze. A więc są oni rozproszeni. Taka jest ich pierwsza charakterystyka, jak mówi Piotr tutaj. Oni są wychodźcami, są rozproszeni. Bardzo częsty obraz dla Kościoła, dla Bożych dzieci. My jesteśmy właściwie nie w domu swoim. My jesteśmy również wychodźcami. I jesteśmy rozproszeni po całej ziemi. Dalej mówi wybrani. Z tego samego słowa pochodzi eklezja, Kościół. Ci, którzy są wywołani. Zawołano na nich, oni wyszli. I oni są wybrani. Jako ktoś szczególny, szlachetny, szczególny. Kiedy wybieramy kogoś do, na przykład do, są gry, zawody, prawda, i wybierają, kapitanowie drużyn wybierają, kogo by tutaj wziąć. Oczywiście biorą tych najlepszych, tych, po których spodziewają się czegoś najlepszego. My też zostaliśmy wybrani w szczególny sposób z tego świata. Mniejszość została wybrana. Nie wszyscy. Zostaliśmy wybrani z tego świata. To jest niesamowita charakterystyka Bożego Kościoła. Jeżeli zastanawiasz się, kim jesteś, a szczególnie przychodzi to w momencie kryzysu, w momencie trudności, cierpień, kiedy chciałoby się okazać nieposłuszeństwo, kiedy chciałoby się jakby tym życiem samemu jakby to ogarnąć i zawładnąć. Ja będę nad tym panował. Będzie o tym mówił cały list Piotra. Ponieważ cierpieli i chcieli wziąć swoje życie pod kontrolę, pod swoje ręce. Chcieli wziąć swój los w swoje ręce. Mówi, wy jesteście wychodcami, rozproszeni, wybrani. I teraz mówi, co dalej? Jesteście, no przez kogo oczywiście wybrani? Przez Boga. Jak to zostało postanowione? Z góry. Z góry już wcześniej. To Bóg wiedział, kogo chce wybrać. Bóg już to wcześniej jakby zaznaczył. Czyli jest absolutna łaska. To nie jest to, jak to ktoś powiedział, gdyby Pan Bóg miał wybierać mnie po tym, jakim dzisiaj jestem, jakim ja sam siebie znam dzisiaj, to pewnie by się nie zdecydował. Całe szczęście, że wybierał mnie przed założeniem świata. Bóg wybrał nas, jak powiedziane, z góry. Już wcześniej wiedział, kogo chce wybrać. To jest absolutnie tylko i wyłącznie łaska. Tylko i wyłącznie łaska. I wreszcie dochodzimy do tego trzeciego określenia, czyli poświęceni. Hagiasmos. Przez kogo? Przez Ducha Świętego. Do czego? I dwie rzeczy tu będziemy mieli wymienione, które są bardzo ważne i na nich się skupimy. Ale mówi inaczej, inne tłumaczenie mówi, staliście uczynieni świętymi. Uczynieni świętymi. To nie tylko to, że myśmy wypracowali jakąś świętość, status świętego. Nie to, że jakiś człowiek nam to nadał. To Duch Święty sprawił, że jesteśmy niejako wyświęceni. Tu się rozumie w naszym kraju, że ktoś jest wyświęcony, to jakiś szczególny status ma i albo na przykład może się do niego czy przez niego modlić i tak dalej. Tutaj mówi do zboru, mówi do wierzących ludzi. Wy jesteście wyświęceni, można powiedzieć. Jesteście przeznaczeni do czegoś bardzo szczególnego. To nie znaczy, że jesteście lepsi od innych chrześcijan. To wszyscy chrześcijanie są, ci, którzy są Chrystusowi, są w taki sposób wybrani. Są uczynieni świętymi przez samego Ducha Świętego. Nie oni to wypracowali. To Duch Święty uczynił to w nich. I teraz do czego? I to byłoby najważniejsze, te dwie rzeczy. Do posłuszeństwa i do pokropienia krwią. Do posłuszeństwa i do pokropienia krwią. Zacznijmy od tego posłuszeństwa. Pierwsza rzecz i taka najważniejsza, którą chciałbym, żebyśmy zapamiętali, bo to jest coś, co nam się w głowach poprzewracało dzisiejszemu chrześcijaństwu. Dzisiejszemu chrześcijaństwu się w głowie poprzewracało co do tej jednej kwestii. Myślimy sobie, że jeżeli mam poglądy chrześcijańskie, to ja już jestem chrześcijaninem. Jeżeli ja się zgadzam z większością praw, a może jakieś rytuały jeszcze tam obchodzę, przychodzę czasami do kościoła, jeszcze zrobię jakieś parę dobrych uczynków, to ja już jestem chrześcijaninem, ja jestem Chrystusowy. Zobaczcie, od samego początku powiedziane jest o posłuszeństwie. Posłuszeństwie. Posłuszeństwo jest związane z takim słowem jak uważne słuchanie. Uważne słuchanie, tak jak ta rodę, ona stała przy drzwiach i uważnie nasłuchiwała, kto tam jest za drzwiami. Takie słowo zostało użyte właśnie. Uległość. Posłuszeństwo to jest uległość. To bardzo często apostoł Paweł będzie używał tego zwrotu, kiedy mówi, jestem posłany po to, żeby przyprowadzić narody do uległości, do posłuszeństwa Ewangelii, do posłuszeństwa wierze. Mówi, do tego jestem posłany. Posłuszeństwo wierze. To nie są tylko poglądy. Posłuszeństwo to jest oddanie siebie w niewolę. Nam do głowy uderzyła wolność. Jestem chrześcijaninem, jestem wolny. I nieraz można powiedzieć właściwie coś takiego, że ktoś sobie może powiedzieć, właściwie po co w ogóle przejmować się Kościołem? Po co się przejmować? Przecież można pójść, nie wiem, od czasu do czasu wrzucić 10 zł, czy nawet 20, albo 50, będę lepszy od innych, wrzucić na tacę i po prostu sobie chodzić od czasu do czasu. Skoro nie jestem członkiem, nawet mnie nie poproszą do tego, żeby sprzątać kaplicę, więc po co mi to? Lepiej nie być członkiem, chodzić sobie to tu, jak mi się tu nie spodoba, to pójdę sobie tam, pojadę, jak będzie ładna pogoda, to pojadę gdzieś inne miejsce. Fajnie byłoby tak pojeździć po prostu, gdzie mi będzie pasowało, tam pojadę. Właściwie po co być członkiem? I takie jest myślenie w dzisiejszych czasach. Człowiek nie myśli o Kościele jako czymś szczególnym, niesamowitym, danym od Boga. Danym od Boga. Ale musimy to rozumieć też w tym właśnie właściwym kontekście, jaki Pan Bóg nam dał. Zostaliśmy powołani do tego, żeby być posłusznymi. I czytamy od samego początku, że Pan Jezus również, Hebrajczyków 5:8, co czytamy, że nauczył się czego? Posłuszeństwa. Aż to dziwnie brzmi, co wcześniej nie znał, a później się nauczył? Albo najpierw znał mało, a później znał więcej? Pan Jezus uczył się posłuszeństwa w tym sensie, że brał na siebie tą odpowiedzialność. Brał tą odpowiedzialność i stawało się to jego doświadczeniem coraz większym, ale zawsze był posłuszny. Ale przez co się nauczył? Przez cierpienie, przez doświadczenie. Wszyscy wierzący ludzie mieli z tym prędzej czy później do czynienia. Jakieś prześladowanie, jakieś trudności, jakieś doświadczenia sprawiały, że gdzieś zaczęli odchodzić. Gdzieś zaczęli, próbowali sami ogarnąć swoje życie. Po co mi w ogóle Kościół? Po co mi w ogóle Kościół? A czytamy dalej, to jest Hebrajczyków 5 rozdział, później 5 rozdział 8, 9 werset. I mówi, stał się sprawcą zbawienia dla tych, którzy co? Są Jemu posłuszni. Posłuszni. Zbawienie nie polega tylko na tym, że mam poglądy właściwe. Zbawienie polega na tym, że jestem posłuszny Ewangelii. Posłuszny Ewangelii. Że słucham tego, co mówi do mnie Słowo. I tak można by wymieniać, wiele razy jest użyte to słowo, jest powiedziane do dzieci, że dzieci mają być posłuszne rodzicom. Powiedziane jest do sług, że słudzy mają być posłuszni panom swoim. Ale oczywiście też mowa jest na przykład o Abrahamie. Abraham od samego początku, kiedy Pan Bóg go powołał, był posłuszny. Był posłuszny. Co Bóg mu powiedział, to zrobił. Abrahamie, wyjdź z tej ziemi, z ziemi swoich ojców, z ziemi swojego bezpieczeństwa, z ziemi tych bogów, Twojej rodziny. Ja będę Twoim Bogiem. Pójdziesz do ziemi, którą ja Ci wskażę. Abrahamie, tu masz zrobić to albo to. Tu ołtarz. I miał ołtarz i miał społeczność z Bogiem. Tutaj zrobisz to, obrzeżesz. Dokonasz obrzezania wszystkich męskich potomków. Zrobił to. I w końcu ostatni moment jest posłuszeństwa. Pamiętamy? Kiedy Bóg mówi, złożysz swojego syna w ofierze dla mnie. I Abraham to zrobił. I Abraham to zrobił. To jest posłuszeństwo wierze. Po drodze jest Sara. Też właśnie w tym liście liście Piotra jest właśnie wspomniana. Jej posłuszeństwo. Trzeci rozdział, 6 werset. Mówi, tak Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go Panem. Do tego wrócimy, ale to jest problem generalnie jakby kobiet. Mam niewierzącego męża, tak jak tutaj jest powiedziane, albo męża, który nie jest posłuszny słowu, powiedzmy. Tak to jest tutaj dokładnie powiedziane. I co? Więc boję się o swoje życie, więc muszę to wziąć w swoje ręce. Muszę to wziąć w swoje ręce. A tu jest powiedziane jest bardzo mądra i wyraźna rada dla żon, jak mają zdobyć swoich mężów i jak mają przede wszystkim nabyć pewności w swoim życiu, jak nabyć bezpieczeństwa w życiu. To tylko jest w Chrystusie. To jest tylko w Chrystusie przez posłuszeństwo Bogu. Więc Pan Jezus był posłuszny. Stał się sprawcą zbawienia dla tych, którzy są posłuszni. Dzieci posłuszne, słudzy posłuszni, Abraham posłuszny, Sara była posłuszna swojemu mężowi. I wykonała to, nazywała go nawet swoim Panem. Więc to był wyraz z jej strony nadziei i takiej ufności pokładanej całkowicie w Bogu. Piotr mówi też tak. W tym pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, to słowo posłuszeństwo pojawia się w samym pierwszym rozdziale 3 razy. Więc mamy ten 2 werset. Poświęceni przez Ducha ku posłuszeństwu. Później 13-14 werset. Mówi, dlatego, kiedy uznajcie umysły wasze, połóżcie całkowitą nadzieję w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. 14 werset. Jako dzieci posłuszne. Czyli posłuszeństwo to jest coś, czemu jestem uległy. Czemu jestem uległy? Warto sobie zadać takie pytanie. Czemu jestem uległy? Jakim rzeczom albo jakim osobom? Może słucham wyłącznie sam siebie albo swojej interpretacji Biblii? Komu jestem posłuszny? Mówi, okiełznajcie umysły wasze, trzeźwymi będąc, połóżcie całkowitą nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne, Nie kierujcie się już pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego bądźcie świętymi. Piotr kieruje te słowa do tych, którzy są posłuszni, którzy uwierzyli słowo. Kim jesteś? Jako Boży Kościół. Czy masz tylko poglądy chrześcijańskie, czy rzeczywiście jestem wykonawcą słowa? Wykonawcą słowa. Czy zostałem rzeczywiście zrodzony z tego słowa? Bo też niektórzy traktują słowa jako, tak jak mówiłem ostatnio już, takie, no, jeżeli mam jakieś problemy, to cóż mądrego słowo mówi? No, ma rzeczywiście dużo mądrych rzeczy do powiedzenia. Żeby czego unikać, jak prowadzić życie harmonijne, jak nie ulec nałogom. Mówi o tych rzeczach, owszem. Ale najważniejsza kwestia jest taka, że my zostaliśmy powołani przez Boże Słowo do nowego życia. To nie jest tylko instrukcja do jakiegoś postępowania, żeby się Panu Bogu przypodobać. To Słowo zrodziło w nas życie. I tak właśnie mówi w 22 wersecie. Skoro dusze wasze uświęciliście, w jaki sposób? Przez posłuszeństwo, prawdzie, ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugi gorąco. Jako odrodzeni, nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa na wieki. Więc pierwsza kwestia. Czy zostałem zrodzony z tego Słowa? Czy zostałem zrodzony z tego Bożego Słowa? Świętego, nieskazitelnego Słowa? Czy jestem tylko po prostu potomkiem swoich rodziców? Bardzo dobrze wychowany, kulturalny, religijny, owszem. Czy też rzeczywiście narodziłem się z tego Słowa? Bo jeżeli narodziłem się z tego Słowa, to Słowo stanie się dla mnie czymś najważniejszym. Będę je chłonął, będę je pragnął. Tak jak dziecko, które się narodzi i jest ślepe, ale wie, że jest mleko matki i będzie ciągnęło, będzie miał odruch, ssanie, chce mleka. Dlatego Piotr mówi, zapragnijcie właśnie tego duchowego, niesfałszowanego mleka, przez które zostaliście zrodzeni do nowego życia. Czym się jeszcze objawia to nowe życie i posłuszeństwo? Posłuszeństwo mówi ku miłości bratniej, nieobłudnej, nie na pokaz, niereligijnej, nie od niedzieli do niedzieli. Prawdziwa miłość, to jest nieobłudna, braterska. I mówi, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco, gorąco. Jeżeli ktoś się kocha, widzimy dwoje ludzi, może młodzi, może starzy, może rodzice a dzieci, może rodzeństwo, czy trzeba wielkich umiejętności jakiegoś badania lekarskiego, żeby stwierdzić, że oni się kochają? Każdy umie to zauważyć. Ależ oni się kochają. Jak oni się do siebie zwracają? Jakżeż oni się troszczą o siebie? Jakżeż im zależy? Jakżeż bronią jeden drugiego? Prawda? Jeżeli jest miłość, to widać. Jeżeli jest miłość do Pana, to widać. Nie może być tak, że ja kocham Pana w duchu i kocham swoich braci i siostry w duchu kocham, a tego w ogóle nie widać. Jakże bardzo oszukujemy siebie, sądząc, że pójdziemy do nieba, kiedy naprawdę nie ma w nas ani krztyny miłości. Czy Jezus jest tą miłością Twojego życia, tym pierwszym? Czy to widać? Nie da się ukryć miasta położonego na górze, mój Pan Jezus. Nie da się ukryć też prawdziwej miłości. Nie da się tego ukryć. Umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. I dalej później w 4 rozdziale, 8 wersecie da jeszcze większą definicję, ponieważ ten pierwszy rozdział jakby rzutuje, daje światło na to, co będzie później rozwijał dalej Piotr w swoim liście. 4 rozdział i 8 werset mówi, nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. I dalej mówi, jak to wygląda. Gościnność. Okazujcie sobie gościnność jedni drugim, bez szemrania. Usługujcie tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze. I tak dalej. Miłość jest widoczna. Nie da się ukryć tego. Dlatego tak ważne jest to, czy jestem posłuszny Ewangelii? Czy ja słucham Ewangelii? Czy rzeczywiście ona mnie prowadzi? Czy jestem pod jej wpływem? Czy jestem poddany Chrystusowi i tym samym poddany braciom i siostrom? To jest wykładnia tego, czy jestem zbawiony, czy jestem posłuszny Ewangelii i tym samym tego, kim jestem. Kim jestem w Chrystusie Jezusie. Apostoł Paweł daje ten przykład posłuszeństwa i nieposłuszeństwa, kiedy mówi o Adamie. Pierwszy Adam i ostatni Adam. Pierwszy Adam okazał nieposłuszeństwo. I ktoś powiedział, ależ no tak błaha sprawa, no głupi owoc w tym ogrodzie i z tego powodu cały taki raban robić? Bo to nie chodzi o wagę rzeczy, ale wagę i powagę tego, który nadał to prawo. Chodzi o powagę tego, który nadał to prawo. Jeżeli Bóg mówi, nie będziesz z tego owocu jadł, to znaczy, że to naprawdę ma na myśli i to znaczy, że On to powiedział i ja Jemu jestem posłuszny. Jak bardzo dzisiaj próbujemy sobie wiele rzeczy wytłumaczyć. Wiele rzeczy wytłumaczyć. To nie jest aż takie ważne. To tylko pastor tak mówi. A ja tak naprawdę to nie wiem, jak to ma być. A im więcej ludzi, tym więcej poglądów i nigdy nie wiadomo, jak tę Biblię należy właściwie interpretować, więc nie przejmujmy się tym zbytnio. Albo coś słowo mówi, albo nie mówi. Albo jestem temu posłuszny, albo nie jestem posłuszny. Czasami to może być mała rzecz, ale jak poważnie traktuję mojego Pana. Czasami to może być mała rzecz, jeżeli chodzi o Kościół, ale jak ja poważnie traktuję Pana. Myślimy sobie, a to człowiek za tym stoi. No tak, nieraz stoi za tym człowiek. I nieraz być może się myli w czymś. Ale kwestia jest, czy ja umiem być w tym posłuszny Bogu? Czy ja umiem w tym być posłuszny Bogu? Drugi Adam, kiedy przychodzi, tak jak czytaliśmy o Panu Jezusie, przez Jego posłuszeństwo wielu jest usprawiedliwionych. My mamy to w Adamie, w tym drugim Adamie, w Panu Jezusie Chrystusie. Jest nasze usprawiedliwienie, jest nasza świętość. To Duch Święty nam daje. Ale czy to Słowo rzeczywiście dotarło do mnie? Czy ja dałem Mu miejsce? Powiedziałem, tak, tak, Jezu, kocham Twoje Słowo, kocham Ciebie. Chcę iść za Tobą, chcę być posłuszny Twojemu Słowu zawsze, we wszystkim, wszędzie. Wszędzie. Przez cały czas, kiedy będzie apostoł Paweł mówił o tym posłuszeństwie, przez cały czas będzie mówił. Szósty rozdział, jeżeli ktoś jest posłuszny swojemu ciału, jest posłuszny grzechowi. Jeżeli robi coś, co ciało mu dyktuje, ciało mówi mu, rób to po swojemu, nie słuchaj innych, a co tam najważniejsze są Twoje serce, Twoje odczucia, teraz ta chwila i tak dalej. Jeżeli tak, to jesteś niewolnikiem swojego ciała, jesteś niewolnikiem grzechu. Idziesz za tym. Dlatego mówi, przez cały czas chcę przyprowadzić pogan do posłuszeństwa. Przez słowo, przez czyn, przez głoszenie moje. Chcę doprowadzić pogan do posłuszeństwa w wierze, żeby ufali Bogu we wszystkim. I w 16 rozdziale, warto otworzyć Ewangelię, list do Rzymian, 16 rozdział, kiedy podsumowuje w 19 wersecie, ale od 17 przeczytamy. Mówi tak, a proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory, zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi. I przez piękne, a powabne słowa zwodzą serca prostaczków. I teraz mówi ten 19 werset. Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim. Posłuszeństwo wasze. Zobaczcie, znowu wracam do tej definicji. Po czym poznają, że jesteś chrześcijaninem, że jesteś Chrystusowy? Że kochasz Chrystusa? Mówi tutaj do nich, posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim. Tak, to słowo dla mnie jest najważniejsze. Posłuszeństwo temu słowu jest dla mnie najważniejsze. Dlatego raduję się z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. I teraz ten 20 werset, zobaczcie jeszcze. a Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Bóg pokoju zetrze, i to szybko zetrze, szatana pod waszymi stopami. Dlaczego to mówi? Dlatego, że prawdopodobnie ten szatan, on nie ustaje. Ten szatan doskwierał im w jakiś sposób. On zawsze próbuje, gdzie może dobrać się do wierzących ludzi. Jak popsuć im szyki? Jak dać jakieś fałszywe nauczanie? Jak wtrącić ich w niewolę grzechu? Nieustannie nad tym pracuje. A tu mówi, jak zetrzecie szatana? Jak zetrzecie szatana pod stopami waszymi? Posłuszeństwo Ewangelii. Posłuszeństwo Ewangelii. Zobaczcie jeszcze, jak to działa. W drugim liście do Koryntian też Paweł powie, zwyczajnie, czasami tam jest zwyczajne posłuszeństwo w ten sposób, że przyjęli do siebie Tytusa. Mówi, już widzę, że jesteście posłuszni, bo przyjęliście człowieka, którego posłałem do was. Ale w 10 rozdziale, drugi list do Koryntian, 10 rozdział, mówi właśnie o tym, o czym przed chwilą powiedziałem. Szatan próbuje podejść nas na każdy możliwy sposób. To jest 10 rozdział od wersetu. No, to jest dłuższy fragment, może od 3 zacznę czytać. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, z którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i co robimy? I zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Jednym z najczęstszych sposobów, w jaki szatan atakuje człowieka, to jest poddaje mu różnego rodzaju myśli. Myśli oskarżycielskie, na przykład na braci, siostry. Myśli oskarżycielskie co do Boga. No, wątpię, żeby on dbał. Wątpię później, żeby on w ogóle był. I tak dalej. Poddaje wątpliwość wiele rzeczy. Każe nam myśleć, każe nam domyślać się w ten złośliwy, wredny, szatański sposób. Domyślanie się. To jest szczególny sposób, jaki szatan próbuje nas wrobić. Dlaczego on tak spojrzał? A dlaczego tak powiedział? A może jednak... I zaczynamy się domyślać szatańskich rzeczy. Nie wierzymy Bożemu Słowu. A może to nie jest tak? Może ja to źle rozumiem? Nie powinienem może tego tak aż się tym przejmować. Szatan wkłada nam swoje myśli. Ale mówi co? Mówi, to jest pycha. Tak naprawdę te myśli to doprowadzają do pychy człowieka. Mówi, ona podnosi się przeciwko poznaniu Boga. Pycha sprawia, że Bóg staje się malutki. Bóg staje się wypchnięty na margines. Już coraz mniej go potrzebuje. Uważam, że on się nie interesuje mną. Nie jest mi potrzebny. Ja sam muszę o to wszystko zadbać. Ale mówi, my zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. I tam dalej mówi, gotowi również do karania, do karcenia, do wykonywania dyscypliny w zborze, jeżeli o to chodzi, bo tam mówi też o konkretnych rzeczach. Paweł im kazał pewne rzeczy zrobić, co mieli zrobić, a w związku z człowiekiem, który grzeszył, mienił się bratem, siostrą, a żył w niewłaściwy sposób, mówi, macie to zrobić. I oni okazali posłuszeństwo. Okazali posłuszeństwo. A być może myśli korciły ku temu, nie przesadzajmy, Pawła tu nie ma, może i nie wróci i tak dalej. Mogli sobie to tłumaczyć na różne sposoby. Jak bardzo ja jestem posłuszny Ewangelii? Jak bardzo jestem posłuszny Ewangelii? Czy w ogóle chcę być posłuszny? Czy postrzegam swoje chrześcijaństwo w kontekście posłuszeństwa Słowu, posłuszeństwa Chrystusowi, posłuszeństwa wierze? Pan Jezus mówi też o posłuszeństwie w Ewangeliach. Czytamy o Panu Jezusie, o Jego posłuszeństwie, o tym, czego On uczy na temat posłuszeństwa. Niezwykłe fragmenty są tego typu, kiedy uczniowie są zachwyceni, są zdumieni, albo nawet czasami do pewnego stopnia przerażeni. Bo patrzą na Jezusa i są sytuacje jak wzburzone morze, wiatr wieje, ich życie jest zagrożone. a on mówi słowo i czytamy, i są posłuszne mu. Wiatr, morze, nagle ucichły. Czy wierzysz w Jezusa, jeżeli mówimy o wierze w Jezusa? Czy wierzysz w Jezusa też w taki sposób, że On jest w stanie rozkazać tym wiatrom i burzom w twoim życiu, żeby ucichły? Tak jest, kiedy masz panowanie Chrystusa w swoim życiu. On i tylko On jest w stanie powiedzieć, ucisz się i ono uciszy się. I mówi do nas również, jeżeli ty miałbyś wiarę jak ziarnko gorczycy i powiedziałbyś temu drzewu, które nie wydaje owoców, wyrwij się z korzeniami, wrzuć się w morze, będzie posłuszne, jeżeli będziesz miał wiarę. Jeżeli będziesz miał wiarę, choćby jak ziarnko gorczycy tylko mówi. Więc jak ważne jest to, czy wierzę w Jezusa, czy ufam Jemu, czy wierzę, że On jest w stanie dokonać w moim życiu niezwykłych rzeczy. Czy On da sobie radę ze wszystkim w moim życiu? Czy wierzysz Jemu w to? Czy wierzysz Jemu? I do Tesaloniczan, 2 Tesaloniczan 1:8 mamy przestrogę bardzo ważną. W 2 Tesaloniczan 1:8 mamy bardzo ważną przestrogę. Mówi tak, 8 werset czytam już tylko. W ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy co? Nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Zobaczcie, Piotr mówi, że jesteśmy, chociaż jesteśmy rozproszeni gdzieś tam, ale jesteśmy przez Boga wybrani, jesteśmy poświęceni przez Ducha Świętego. Do czego? Do posłuszeństwa. Do posłuszeństwa Ewangelii we wszystkim. A jeżeli ktoś nie jest posłuszny, czytamy, w ogniu płomienistym będzie miał wymierzoną karę. I Piotr również o tym będzie mówił, o tych duchach, które były nieposłuszne, kiedy za dni Noego była głoszona im Ewangelia. To długo, długo, długo była głoszona im Ewangelia. A ten moment decydujący, kiedy Noe jeszcze raz ogłasza, wejdźcie, tu jest ratunek, w tej arce jest ratunek. Kiedy Noe mówi, w Chrystusie jest ratunek. Nie, Noe, przesadzasz. Może mogli go lubić, mogli mu pomagać, mogli w różny sposób być zaangażowani w jego życie, mogli być przyjaciółmi jego. Co z tego? Co z tego? Słyszeli, ale nie posłuchali. Posłuszeństwo Ewangelii liczy się. Na pustyni arabskiej szkoli się właśnie arabskie konie. Nic dziwnego. Arabskie konie szkoli się w bardzo ostry i bardzo radykalny sposób. W taki sposób, że muszą być posłuszne. Na każde zawołanie tresera. Jeden taki moment decydujący jest ich szkolenia, kiedy długo są trzymane bez wody, kiedy już ledwo wytrzymują bez wody. Wreszcie puszczone są luzem. Biegną jak oszalałe w kierunku wody. Jeden sygnał tego, który ich tresuje, i one zatrzymują się i wracają z powrotem. W dalszym ciągu spragnione, zdyszane, pragnące odrobiny wody. Jeden sygnał, wracają i są posłuszne. Mówi, dlaczego? Bo jeżeli ten koń nie będzie wyszkolony, a wierz mi, mówi, że na tej pustyni od tego konia zależy twoje życie. Jeżeli ten koń nie będzie wyszkolony, to biada tobie. Ten koń musi być dobrze wyszkolony. Jeżeli tak robi się z końmi, Czy nie inaczej w naszym życiu musi być wykształcone posłuszeństwo? O samym naszym Panu Jezusie Chrystusie czytamy te dziwne słowa. Nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Tomasz Akempis mówi, istnieje tylko jedno posłuszeństwo. Posłuszeństwo, które jest natychmiastowe. Posłuszeństwo, które jest opóźnione, jest już nieposłuszeństwem. Posłuszeństwo, które jest opóźnione, jest już nieposłuszeństwem. A jeżeli spóźniasz się w okazaniu posłuszeństwa, to tym samym gardzisz łaską, mówi. Gardzisz łaską, odrzucasz Bożą łaskę. Bóg przeznaczył nas przez swojego Świętego Ducha do tego, żebyśmy byli posłuszni Chrystusowi, posłuszni Ewangelii. A więc czy to Słowo, Boże Słowo, zrodziło w Tobie nowe życie? Czy to Słowo w dalszym ciągu kontroluje Twoje życie? Czy jesteś Jemu posłuszny? Czy oddajesz Jemu prowadzenie w swoim życiu? Bóg chce, żebyśmy czytali i wykonywali to Słowo. Czytali i wykonywali to Słowo. Nie wybierali tylko tego, co nam się podoba. Jakieś piękne, ładne wersety, które nadają się na kartki i kalendarze. Ale każde Słowo. Jeżeli czytaliśmy o tym święcie Paschy, pamiętam, w jaki sposób baranek był zjadany w tego wieczora paschalnego. Cały. Cały, powiedziane jest. Z wnętrznościami. Te rzeczy, które są bardzo smaczne, przyjemne i te rzeczy, które były nieprzyjemne również. Ale czy chcę być posłuszny? Czy chcę być posłuszny Bożemu Słowu we wszystkim? Dzisiaj mamy jeszcze spotkanie, więc dzisiaj myślę, na tym zakończymy dzisiejsze rozważanie, ale jeszcze będziemy mieli więcej rzeczy ważnych do powiedzenia w związku z tym. Pamiętajmy, tak czytamy te słowa, jesteśmy rozproszeni, wybrani, poświęceni. Jeżeli ktoś chciałby się przygotować do następnego nabożeństwa, do następnego rozważania, zapraszam do zastanowienia się, co to znaczy, że jesteśmy wybrani do pokropienia krwią. Zostaliśmy wybrani przez Ducha Świętego do pokropienia krwią. Co to oznacza? Myślę, że następnym razem o tym właśnie porozmawiamy. Teraz zapraszam do modlitwy, zapraszam do rozważania tego słowa w swoim sercu. Powstańmy. Jeżeli ktoś pragnie zawołać do Boga, jeżeli ktoś pragnie oddać Mu swoje życie, jeżeli ktoś pragnie podziękować Mu, wywyższyć Go, zapraszam teraz do modlitwy. Gdyby ktoś pragnął modlić się jeszcze na osobności, trzeba to zrobić. Trzeba to zrobić. Jeżeli chcesz zacząć życie swoje z Bogiem, zacząć swoje życie z Bogiem, dobrze jest pomodlić się z kimś. Dobrze jest z kimś się pomodlić, oddając swoje życie Bogu. Zapraszam do modlitwy.